Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Marta Zwolińska, słuchasz podcastu Po co to eko? Podcastu, w którym rozmawiam o angażowaniu się w klimat, o tym, co możemy zrobić, żeby klimat był naszą wspólną sprawą. A ten odcinek jest częścią serii, którą nagrywam sobie pod koniec 2022 roku, czyli o klimacie ze Śląska. Cieszy mnie bardzo ta seria, między innymi dlatego, że tutaj nie muszę nagrywać zdalnie i mam możliwość spotkać się w jednym studio nagraniowym z moimi rozmówcami czy rozmówczyniami. I tak właśnie jest w tej rozmowie. W tej rozmowie spotkałam się z Beniaminem Boszkiem, który jest młodą osobą zaangażowaną w młodzieżowy strajk klimatyczny w Katowicach, a oprócz tego jest też radnym Młodzieżowej Rady Klimatycznej w Mikołowie. O czym rozmawiamy? Rozmawiamy o tym, jak to jest być aktywistą klimatycznym, szczególnie jak to jest być nim tutaj na Górnym Śląsku, który przez wiele, wiele lat nieodłącznie kulturowo i zawodowo i gospodarczo był związany z węglem, od którego teraz przecież odchodzimy. I rozmawiamy o tym, jak też same młodzieżowe strajki klimatyczne teraz się trzymają, bo pewnie zauważyłyście to, że w tym roku pandemicznym dosyć mocno wszystkie ruchy przycichły i pytam też o to Beniamina, jak to teraz wygląda. Rozmawiamy też lokalnie bardzo o potencjalnych możliwościach edukacji klimatycznej w szkołach i o tym, jak on jako młoda osoba świadoma klimatycznie z tymi tematami się czuje. Myślę, że nie będę tutaj już przedłużać tej rozmowy. Zaproszę Was jeszcze tylko, jeżeli słucha ktoś na Spotify, to jeśli spodoba Ci się ta rozmowa, to będzie mi miło, jeśli zostawisz dobrą ocenę. Dzięki temu algorytmy będą mi łaskawe i będę mogła docierać z tym podcastem dalej. A jeśli masz taką możliwość, to możesz też wejść na patronite.pl/pocotoeko i nie tylko miłym słowem, ale też monetą wesprzeć rozwój tego podcastu. Natomiast za każdego rodzaju wsparcie, czy to udostępnienie, dobrą ocenę, dobre słowo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, nie przedłużając, zapraszam już do rozmowy. Cześć Beniamin.
Cześć, witam.
Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać, bo od dawna chciałam porozmawiać z kimś z MSK, z kimś młodym, kto tą swoją perspektywę mógłby się podzielić. I od razu się ciebie zapytam, jak to się stało, że znalazłeś się w ruchach aktywistycznych, klimatycznych, środowiskowych? Co cię tam zaprowadziło?
Jasne. Na wstępie też dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy bardzo otwarci w ogóle na współpracę. Każdy taki kontakt bardzo nas cieszy. Jeżeli chodzi o mnie i o moją przygodę aktywistyczną, to zaczęło się już dawno, bo chyba jakieś 4 lata temu, gdy pierwszy raz dowiedziałem się o czymś takim jak Młodzieżowa Rada Miejska, do której zresztą później przystąpiłem i ona też tak bardzo otworzyła mnie na ten świat aktywistyczny. I później rzeczywiście tak rozkręcałem się coraz bardziej w tym aktywizmie i bardzo pochłonęła mnie ta możliwość tej sprawczości, tego, że mogę mieć wpływ na siebie, na swoje życie. I sam bardzo szybko zauważyłem, że aktywizm jest bardzo potrzebną częścią nie tylko mojego życia, ale w ogóle świata. I myślę, że też często patrząc na sytuację w naszym kraju, co się u nas dzieje, często dochodzę do takiej konkluzji, że aktywizm jest w tych czasach jednym z najpotrzebniejszych zawodów. Więc rzeczywiście to mnie bardzo pochłonęło. Taka też moja wewnętrzna idea w tej działalności społecznej. I też później w tym aktywizmie zaczęło się kreowanie takich swoich wartości, tego, w którym kierunku rzeczywiście chcę się zmierzyć, więc gdzieś ta działalność klimatyczna, środowiskowa była mi najbliższa, przez co po poznaniu właśnie ruchu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego postanowiłem w tym roku do niego dołączyć.
A skąd ty się dowiedziałeś o zmianach klimatu? Bo w szkole chyba o tym mówią na razie, nie?
No. Nie, niestety o tym nie mówią i nie mówią o tym nigdzie. Nie mówi się o tym w domu, nie mówi się o tym w szkole. Na targu też się o tym nie mówi. Także wydaje mi się, że chyba z internetu. I pierwsze takie wzmianki sprzed lat, jakie przychodzą mi do głowy, to są pierwsze poważniejsze strajki, Greta Thunberg, gdzieś pierwsze powstawanie ruchu Fridays for Future w Polsce, który przejawił się w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, bo to tak u nas się zmieniło pod względem nazwy, pod względem ruchu. Więc gdzieś te pierwsze takie marsze na ulicach dały tak znać, że halo, coś jest nie tak. Ci ludzie o coś walczą, walczą głośno, więc gdzieś pojawiło się to zainteresowanie tym. Później zaczęło się czytać różne artykuły, już zaczęło się być starszym, bardziej świadomym, więc gdzieś już też moje zainteresowanie w ogóle biologią, bo też jest to moja druga pasja. Jest to też kierunek, w którym kształcę się i chcę się kształcić. Gdzieś zadecydowały, że gdzieś ta ekologia zawsze była mi bliska i miałem do niej w pewien sposób dostęp, ale zawsze był to internet.
A to powiem ci, że ja chyba też z internetu. To w jakiś sposób to w taki sposób do wielu osób docierało. I rzeczywiście po tym 2018 roku te ruchy się wzmożyły. Rozmawiałam wczoraj z tutaj samorządowcem, akurat radnym z Katowic, ale też aktywistą i osobą, która się wywodzi z ruchów takich oddolnych bardzo mocno, o tym, że w Katowicach jest pilotażowo, ma być realizowane przygotowanie takiego planu edukacji klimatycznej w szkołach publicznych. Super by było,
super,
co?
Super, świetna inicjatywa. No przecież bardzo potrzebna.
I bardzo potrzebna. Też tak myślę. I jestem ciekawa, co też myślisz o tym, że oczywiście to my sobie teraz tutaj teoretyzujemy, bo nie wiemy, jak to ostatecznie będzie. Ale co on mi powiedział, że nauczyciele przyszli z odrobioną pracą domową taką, że oni powiedzieli, to nie powinien być dodatkowy przedmiot, tylko po prostu właściwie we wszystkie przedmioty dałoby się wpleść wątki. Myślisz, że to mogłoby tak wyglądać? Wyobrażasz sobie takie coś w swojej szkole?
Czy sobie wyobrażam? Ciężko mi powiedzieć. Ale myślę, że na pewno zgodzę się z faktem, że to nie wypaliłoby jako kolejny przedmiot. Dlatego, że obecnie uczniowie są tak bardzo przeładowani tym, co się teraz dzieje. W dodatku wchodzi nam Lex Czarnek do szkół. Więc myślę, że jeszcze kolejny przedmiot, nawet bardzo słuszny, mogły być problematyczne i też warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób uczniowie traktują przedmioty i wiedzę na tych przedmiotach. Więc myślę, że takie wplatanie tego, bo jednak gdzieś z tą edukacją klimatyczną trzeba wejść w jakiś sposób.
No właśnie.
Więc myślę, że to wplatanie rzeczywiście mogło być dobrym pomysłem.
No i też mam takie wrażenie, że to by było takie spójne, nie? Że w różnych miejscach tak naprawdę mówisz o czymś, co ma wspólną podstawę i może to, może się uda. No ja mocno trzymam kciuki za ten pilotaż i byłoby fajnie, żeby to się pojawiło w Katowicach i w Mikołowie i w Sosnowcu i we wszystkich innych miastach naszego kraju, bo jednak jesteśmy tutaj mocno do tyłu, a MSK też od dawna ma te postulaty, żeby ta edukacja w szkołach się znalazła. Jak to jest, właśnie wspomniałam o śląskich miastach, jak to jest zajmować się klimatem i ekologią tutaj, na Górnym Śląsku? Nie wiem, czy...
To jest bardzo trudne. W ogóle zajmowanie się ekologią jest niesamowicie trudną rzeczą, z jaką nam przyszło się mierzyć, ponieważ kryzys klimatyczny jest największym i najtrudniejszym kryzysem, z jakim przychodzi nam się mierzyć, nam w ogóle ludzkości. A jest to kryzys, o którym mam wrażenie wciąż mówi się najmniej i cały czas temat jest spychany na bok, więc ogólnie, globalnie bardzo trudno jest o tym mówić, a co dopiero
w Polsce.
W Polsce, a co jeszcze bardziej dopiero na Śląsku. Tak. Więc rzeczywiście to jest problematyczne i zdecydowanie częściej przysłowiowo dostajemy po dupie, działając społecznie, niż gdzieś widzimy, nie wiem, jakieś konkretne skutki, czy nie wiem, już nie mówiąc nawet o jakimś pochwaleniu tych działań. Natomiast mamy to świadomość, że to jest potrzebne, że musimy zacząć o tym mówić, bo wszystkie raporty naukowe, wszystko, co się dzieje na świecie, pokazuje nam, że musimy zacząć działać teraz i staramy się to robić na tyle, na ile sami możemy.
A nie wiem, czy porównujecie właśnie sobie takie rzeczy z innymi grupami w Polsce? Czujesz na przykład właśnie, że tutaj, nie wiem, ten ruch jest jakoś inny z racji tego, że jesteśmy właśnie w regionie, którego tak mocno dotknie transformacja, czy
tutaj mogę trochę zaskoczyć, ponieważ akurat jesteśmy po ogólnopolskim zjeździe młodzieżowego strajku i właśnie młodzieżowy strajk klimatyczny Katowic jest jednym z najprężniej działających młodzieżowych strajków klimatycznych w Polsce.
Super.
I chyba pod względem liczby osób działających u nas też chyba gdzieś tam jesteśmy wysoko. Także jest wręcz przeciwnie, niż, nie wiem, ktoś mógłby się spodziewać, że tu na Śląsku to tu nie ma o czym mówić, że jak to
znaczy, no nie ma,
węgiel.
Nie ma.
A jest tak, że właśnie działamy i działamy wręcz jako jedna z najprężniejszych grup. Także.
No to super, to super. Wiesz co, ja trochę miałam oczywiście w tym, dobrze to wyczułeś w tym pytaniu, takie wyobrażenie, że może nie być, ale nie dlatego, że tu węgiel i uważam, że młode osoby tak by myślały, ale mogę sobie wyobrazić, że na przykład w niektórych domach to może być taki kontrowersyjny temat.
Tak, to jest kontrowersyjny temat. W ogóle aktywizm społeczny jest kontrowersyjny. No tak. Sam kryzys klimatyczny też, bo jest zwyczajnie niewygodny. A jeśli coś dla ludzi jest niewygodne, to nie podoba im się to i nie chcą o tym rozmawiać. Gdy zaczynamy mówić o jakichś wyrzeczeniach dla ludzi, o ograniczeniu spożycia mięsa, o przerzuceniu się z sieciówek na second handy, bo to też są wszystkie sprawy, które na ten klimat wpływają, no to zwyczajnie nie chcemy być specjalnie słuchani, tak? I ludzie nie chcą o tym mówić, co niewygodne. Szczególnie dzisiaj, gdzie tej nienawiści, tych złych informacji i tego wszystkiego, co negatywne jest przesyt, szczególnie u nas. Mm-hmm. Też jesteśmy świeżo po wojnie, po COVID-zie, no a kryzys klimatyczny cały czas biegnie. No i nie możemy przestać o nim mówić, no ale też, no.
No właśnie wśród tych niewygodnych tematów tutaj jakby na Śląsku trochę mam na myśli to, że no jednak podstawową rzeczą, która się musi wydarzyć, jest odejście od spalania paliw kopalnych. No a wiadomo, że w tym momencie to są też czyjeś konkretne miejsca pracy, a
no tak.
Też trochę tutaj rozmawiałam z różnymi ekspertami na ten temat, że no ta transformacja dzieje się późno, ludzie są niedoinformowani, nie mając jasnej i z odpowiednią perspektywą czasową przedstawionej wizji przyszłości, no to też jest w pewien sposób zrozumiałe, że mogą się no lękać, nie? O jakby
no tak,
jakąś swoją taką codzienne tak. Warunki życia, więc to się tutaj może pojawić. Natomiast rzeczywiście to super mnie cieszy, że w Katowicach działa prężnie i oby tak było, chociaż byłoby w ogóle idealnie, żeby te działania nie były potrzebne.
No, dokładnie.
Jezu, muszę o to zapytać.
Tak?
Bo
śmiało.
Co byś robił, jakbyś nie musiał być w MSK?
O kurczę, to
albo
jest
gdyby
pytanie.
Nie trzeba było być aktywistą społecznym, bo byśmy żyli w takim kraju, w jakim marzysz i na takim świecie.
To jest bardzo trudne pytanie, bo moje życie, szczególnie w ciągu ostatnich lat, głównie opiera się na aktywizmie. Co ja bym robił, gdybym nie musiał walczyć o nic w tym kraju? A jest tego dużo. Naprawdę? Nigdy nie dostałem takiego pytania. Zostałem zaskoczony w tej momencie. Kurczę, nie wiem, leżą na leżaku z jakimś drinkiem pod palmą.
Cieszył się z życia.
Bardziej korzystał z tego życia. Myślę, że był na pewno zdecydowanie bardziej spokojniejszy. Na pewno czułbym się szczęśliwszy. Bezpieczniejszy przede wszystkim. Przede wszystkim ten spokojniejszy, no. Bo jednak patrząc na to, o ile rzeczy dziś musimy walczyć u nas, to wow, głowa mała.
No ciężko się żyje w Polsce.
No niestety. Ale mimo wszystko staram się być optymistą, także.
No właśnie trochę też fajne, podoba mi się ta twoja odpowiedź o tym spokoju. Bo myślę, że to faktycznie tak długoterminowo ma ogromne znaczenie, no bo jakby całe życie przed, jesteś bardzo młody, całe życie przed tobą. I tutaj takie wyzwanie i niepewność co do tego. Ale
tak,
jak sobie z tym radzisz generalnie, z tymi kwestiami?
Nie jest łatwo, dlatego że nasze pokolenie, które bardzo sobie cenię, dlatego że jesteśmy pokoleniem przede wszystkim świadomym. Jesteśmy pokoleniem, które wychowało się w dobie internetu i poza tymi wszystkimi złymi historiami o internecie, przede wszystkim dostaliśmy prezent w postaci świadomości, informacji, rzetelnych informacji, tak? Młodzi ludzie nie oglądają telewizji, młodzi ludzie mają większą zdolność oddzielania pewnych informacji i też mając tą świadomość tego wszystkiego, co się dzieje na tym świecie, częściowo to jest dobre, ale z drugiej strony to nas niesamowicie przytłacza. Samo to, że my wychowujemy się w wizji końca świata za te kilkadziesiąt lat, wychowujemy się w wizji walki o butelkę wody za te kilkadziesiąt lat, już samo to daje dużo do myślenia i jest wystarczająco przerażające. Tak jakby mało innych spraw w tym kraju działo się na bieżąco. Więc no, to jest straszne i to jest zwyczajnie niesprawiedliwe, że mając te kilkanaście lat, nas dotyka to, co się dzieje z edukacją w tym kraju, nas dotyka nienawiść ze strony rządu, nas dotyka dyskryminacja, dotyka nas kryzys klimatyczny, który często mamy wrażenie, że rozumiemy tylko my, że jesteśmy z tym sami, że tylko my to widzimy, że tylko my się tym przejmujemy, bo nas dotknie to najbardziej, bo my najdłużej będziemy żyć z osób obecnie żyjących w dobie kryzysu. My będziemy chcieli zakładać rodziny w takim świecie, my będziemy chcieli funkcjonować jakoś, a wszystko to, co się teraz dzieje i w jakim kierunku zmierza ten świat, stara się nam to zwyczajnie uniemożliwić.
Ja mam takie wrażenie, że nie jesteście sami. Tych osób trochę jest więcej, ale oczywiście byłoby dobrze, żeby było ich więcej. Ja też luźno z racji na ilość możliwego czasu, ale jestem troszkę związana z takim ruchem Rodzice dla Klimatu. On, nie wiem, czy też wiesz, ale powstawał właśnie w okolicach zawiązywania się młodzieżowego strajku klimatycznego właśnie w takiej intencji, że rodzice, też niektórzy nastoletnich dzieci, niektórzy takich malutkich dopiero, no uważają, że to jest mega nie fair, że młodzi ludzie mają te strajki dźwigać sami na sobie i grupa też jakby ogólnoświatowa i w Polsce też jakby rozwijająca się Rodziców dla Klimatu też od paru lat działa i ma być jakąś taką formą wsparcia. Tak jak mówisz, że MSK Katowice działa prężnie, może ruch Rodziców dla Klimatu na Śląsku też się tutaj nam będzie zwiększał.
Tak, my oczywiście bardzo doceniamy każdy głos wsparcia, każdy wyraz wsparcia. No i tak jak powiedziałeś, jest to niesamowicie potrzebne, żebyśmy nie byli sami, żeby coraz więcej tych osób było. I też podoba mi się to, że mimo wszystko coraz więcej osób mówi o kryzysie klimatycznym na głos, coraz częściej to się słyszy, coraz częściej to się wszędzie pojawia w mediach, w nagłówkach, ale mimo wszystko to jest za wolno. Jakby w momencie, w którym my już jesteśmy teraz, my powinniśmy już mieć wprowadzone rozwiązania, a my teraz dopiero zaczynamy rozmawiać. I myślę, że to jest najbardziej przerażające, że możemy zwyczajnie nie zdążyć. To trudne.
Nie, trudne. Ja mam podobne rzeczy, które mnie ruszają, więc tak to mielę przez głowę teraz.
I też wracając jeszcze do tematu właśnie a propos tutaj naszego regionu i Śląska, to o czym też wcześniej wspominałaś, to chciałem się jeszcze odnieść, że a propos tych ludzi, którzy właśnie stracą pracę, a propos zamykania kopalni, też zauważyłem, że nasz rząd zrobił trochę, całą tą sprawę postawił totalnie na odwrót. Że najpierw zamknięto kopalnię, najpierw wszystkich przestraszono tym, co będzie, a później zaczęto myśleć, kurczę, przecież ci ludzie muszą mieć pracę. Tym ludziom trzeba coś zapewnić. Trzeba przebranżowić te osoby, tak? I mam wrażenie, że to wszystko idzie tak od tyłu, zamiast w drugą stronę. I jest to mówione jak najpóźniej, zamiast przygotowywać tych ludzi, gdy wiemy o tym już dużo wcześniej, że te kopalnie będą zamknięte, to po dziś dzień są klasy górnicze w niektórych szkołach. Naprawdę.
Wow,
na przykład w Pawłowicach są szkoły, które mają profile górnicze, na które uczęszcza dużo uczniów. Dowiedziałem się o tym miesiąc temu. Myślałem, że spadnę z krzesła, naprawdę. Wow. Więc to jest, kurczę, no nawet nie wiem, jak to określić, że to z jednej strony kryzys, zamykamy kopalnie, nie przygotowując się wcześniej na to, mówiąc, że mamy węgla na 200 lat, gdzie nagle nagle go nie mamy. Tak, nie przygotowujemy się na odnawialne źródła energii, no bo po co mamy węgla na 200 lat? Nagle go zamykamy, nagle go potrzebujemy, to go nie ma. Najlepszy importujemy czy eksportujemy poza nasz kraj. No i halo, co tu się dzieje, tak? Więc nie ma się co dziwić, że później jest chaos i my nie wiemy, co robić, aktywiści nie wiedzą, co robić, górnicy nie wiedzą, co robić.
No to jest takie pogrywanie, wiesz, tym, żeby wygrać wybory i tym, czy się będzie po prostu zgadzać liczba tutaj wyborców, no niestety kosztem zwykłych ludzi, nie? I tak naprawdę z jednej strony takimi warunkami życia, bo im później to wszystko jest prowadzone, im gorsza jest ta komunikacja i ten proces się przeprowadza, tym trudniej to po prostu zrobić dobrze. No i też w przypadku osób, którzy to jakoś bardziej wewnętrznie przeżywają, to też kwestia uczuć. Chciałam się ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz. Jak ty sobie wyobrażasz, jeśli miewasz w ogóle takie wyobrażenia, nie te katastroficzne, tylko jakieś dobre, jak chciałbyś, żeby wyglądało tutaj twoje życie za, nie wiem, 20 lat?
Kurczę, muszę częściej zadawać sobie takie pytania chyba, żeby się przygotować. To też jest trudne pytanie, bo my rzeczywiście żyjąc w takiej nagonce tego wszystkiego, co najgorsze, łatwiej nam jest wyobrażać sobie tą gorszą wersję, niż rzeczywiście tą lepszą, która niestety jest trudniejsza do zrealizowania. Natomiast jak ja sobie to wyobrażam, no przede wszystkim cały czas mam cichą nadzieję, że nam się uda, że zaczniemy wprowadzać coraz więcej zmian, zmian systemowych, nie tylko na poziomie jednostek czy samorządów, ale też w ogóle państwowych przede wszystkim, bo na to jest już najwyższy czas. Więc wyobrażam sobie to tak, że za te kilkanaście lat, co już i tak jest późno, ale mam nadzieję, że nawet za te kilkanaście lat się uda, wprowadzimy takie poważniejsze pierwsze zmiany, zaczniemy działać konkretnie, że zatrzymamy te emisje, że zatrzymamy się na pewnym etapie, gdzie będziemy w stanie jeszcze w godny sposób funkcjonować na tej planecie, że nie wyniszczymy jej do końca i że gdzieś te emigracje klimatyczne na którymś punkcie się zatrzymają. Mhm. Że to wszystko pomimo przekroczenia tych niektórych granic, które już grubo przekroczyliśmy, że gdzieś w którymś momencie uda nam się w końcu zatrzymać z tym światowym rozpędem i no i jakoś nas wszystkich uratować, nie doprowadzić do totalnej zagłady ludzkości, nie pogrążyć się. No, dzisiaj ranem przeczytałem, że wybiło nam 8 miliardów ludzi na świecie.
To dzisiaj.
Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja też, też bardzo żyję teraźniejszością. Okay. Też mam taki sposób życia, że staram się cieszyć tu i teraz, jak najbardziej korzystać z dnia dzisiejszego, wyciągnąć z niego jak najwięcej, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak wyobrażasz sobie siebie za 2 lata, więc perspektywa tych 20 lat rzeczywiście, wow.
Gorzej niż na rozmowie rekrutacyjnej, bo tam pytają tylko o 5, a ta tutaj 20. Zgodzisz się ze mną, że powinniśmy o tych rzeczach mówić, żeby jak najwięcej osób, oczywiście w oczekiwaniu na te zmiany systemowe i żeby też wywierać presję na te zmiany systemowe, że powinniśmy o tym mówić i jak najwięcej osób powinno być świadomych, przynajmniej tak zgrubnie tematu? Mhm.
Tak, jak najbardziej. Powinno być więcej świadomych i świetnym przykładem tego jest greenwashing, czyli rozwiązania, które są pozornie ekologiczne, a nie są. Musimy jak najwięcej mówić, nagłaśniać temat, żeby ludzie byli zwyczajnie świadomi i przede wszystkim rozmawiać, bo od rozmowy wszystko się zaczyna. Presja ma sens. To kolejny aspekt. Wychodźmy na ulicę, krzyczmy głośno to, co chcemy zmienić, bo nic nie zmienia się samo. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od ludzi, wszystko zaczyna się oddolnie. I to pokazuje cała historia, cały bieg historii ludzi. Wszystko, co udało nam się osiągnąć, wszystkie prawa, wszystko to wywalczyli sobie zwykli ludzie. Wywalczyli to na ulicach, więc myślę, że jak najbardziej presja ma sens. Szerzenie świadomości jest bardzo potrzebne, bo wracając do greenwashingu, zacząłem trzy tematy jednocześnie. Ludzie po dziś dzień myślą, że elektryczne samochody w naszym kraju są świetnym rozwiązaniem, co nie jest, bo okej, prąd ekologiczny, ale za tym kryje się to, skąd ten prąd bierzemy. U nas ten prąd jest oparty o naszą gospodarkę węglową.
Tak, 70% sam węgiel, tak, a do tego jeszcze trochę gazu.
Tak, dokładnie, więc bardzo ważny jest ten aspekt świadomości, że nawet jeżeli oczywiście się dowiemy się o jakimś rozwiązaniu, przeczytajmy o nim, dowiedzmy się, z czego to wynika, pytajmy 5 razy dlaczego, aż dojdziemy do tego ostatniego momentu, w którym będziemy czegoś pewni, bo w dzisiejszym czasie bardzo łatwo jest właśnie o takie zastępcze rzeczy, takie uciszające temat, a tego niestety jest bardzo dużo, no, także szerzmy tą właściwą świadomość.
No to korzystając z tego, że jesteś, sporo myślę młodszy ode mnie, nie znam osoby, która się jakby przejmuje tematem, nawet jeśli ona nie działa jakoś tak ekoedukacyjnie, czy nie działa aktywistycznie, to praktycznie chyba każda z nas się zastanawia nad tym, jak przekonać do tego innych ludzi. I mam wrażenie, że najłatwiej jest nam to zrobić w odniesieniu do grupy ludzi podobnych sobie. Ja na przykład mam jakieś doświadczenie i jakieś argumenty i jakieś emocje, które wiem, jakąś strunkę, w którą tam można uderzyć, jak na przykład rozmawiać z osobami, które właśnie, nie wiem, są rodzicami, bo sama mam 2 małych dzieci. A jak twoim zdaniem, bo przecież to, że jesteś młodą osobą, nie znaczy, że wszystkie młode osoby są w MSK, to jest jakaś tam grupa.
No tak.
Jak rozmawiać z młodymi osobami, twoim zdaniem, takimi twoimi rówieśnikami, co do nich dociera? Czy masz tu jakieś porady?
To jest ciekawe pytanie.
Myślę, że trudne bardzo, ale...
Tak. co dociera. Myślę, że to bardzo zależy od grupy docelowej, bo młodzi ludzie są bardzo zróżnicowaną grupą.
A, oczywiście.
I są, myślę, że młodzi ludzie są rzeczywiście bardzo świadomą grupą, szczególnie pod względem tematów ekologicznych. No natomiast część tych osób też jest nieświadoma, tak? Jak do nich docierać, ciężko mi powiedzieć. Jak docierać? Myślę, że najlepiej chyba faktami. Też ciężko mi powiedzieć, bo z jednej strony znajdą się osoby, które jak zobaczą konkretny post, których przestraszy, zobaczą tą wizję tego, co się wydarzy, jak czegoś nie zmienimy, to ich napędzi. A na inne osoby na przykład to nie wpłynie. Więc to jest, myślę, że bardzo indywidualna kwestia.
No właśnie ta grupa, wiesz, nie wiem, co jest tą częścią wspólną, czy to jest jakiś rodzaj wrażliwości, czy czegoś, nie wiem, co to jest, ale rzeczywiście są tacy ludzie, którzy w zetknięciu z tymi faktami jakby otwierają się na to, przyjmują to, uznają ten temat za ważny, no ale jest taka część osób, która sobie tam bardzo jej się rozwinięty mięsień konsumpcjonizmu i w ogóle co ty mi tutaj, co tutaj też, mówisz.
Też bardzo ciężko, myślę, jest trafić do ludzi z czymś, czego nie są w stanie sobie wyobrazić i czego nie mają, że tak powiem, namacalnie.
Okay.
Bo gdybyśmy poszli do krajów, które w tym roku zostały totalnie zalane, to przekonalibyśmy więcej osób, niż gdybyśmy na przykład wyszli do Ameryki w pewnych miejscach, albo nawet w naszym kraju, skupmy się na naszym kraju. Gdybyśmy w naszym kraju przyszli do niektórych osób, no to jakie zmiany klimatyczne? No przecież jest śnieg gdzieś tam w styczniu.
Padało?
No, tak, no przecież pada, no to jaka susza w ogóle, o czym wy mówicie, tak? Takie rzeczy jakby mówią sami politycy. Więc ciężko jest wyjść z czymś, czego ludzie po prostu nie rozumieją. I najtrudniej chyba jest przebić się przez pewne bańki tych ludzi, takie ich bańki informacyjne, w których siedzą. Ich takie bańki fanatyczne, społeczne, z których nie wychodzą do świata zewnętrznego i nie widzą tego, co my widzimy i z czym my krzyczymy do wszystkich. No.
Ja tak próbując wracać pamięcią do lat nastoletnich, myślę, że na tym etapie dla wielu osób ważna jest muzyka. I zastanawiam się, czy na przykład zauważasz jakieś takie rzeczy, że bo to się, mam wrażenie, że powoli, ale trochę się przebija. Wiesz, jak jakiś artysta czy artystka mówi na ten temat, porusza ten temat, czy to może być jakby dobry punkt?
Myślę, że to jest świetny punkt i o tym w sumie nie pomyślałem, ale rzeczywiście ta muzyka nadal wpływa super na ludzi,
właśnie, no
wpływa
właśnie.
Na młodych i ja sam też bardzo lubię artystów, którzy na odpowiednie tematy się wypowiadają, jeśli wypowiadają się w sposób rzetelny, bo to już znajdziemy takich, którzy, wiadomo, powiedzą to i owo. Natomiast myślę, że to jest świetna forma przekazu, świetna forma szerzenia pewnej świadomości, edukacji. No. I też zauważam, że coraz częściej różne tematy społeczne i polityczne są poruszane, między innymi przez artystów w naszym kraju, że jakby to nie jest też im obojętne i pokazują to, czy w swoich tekstach, czy na swoich koncertach, czy w swoich wypowiedziach, że no, rzeczywiście też to jest dla nich ważne.
A czego się teraz słucha? Polskiego rapu? Czy
o
kurczę?
Jejku.
Tak wiesz.
No, to
chyba
też jest
tak,
kwestia
nie?
indywidualna.
Kwestia no, grupowa.
Bardzo grupowa.
Bo wiesz, ja jestem w stanie sobie myśleć o jakichś muzykach, jakichś artystach, artystkach, ale oni są, tak mi się wydaje, no jednak nie wiem, czy Dawida Podsiadło jeszcze,
oj,
tak?
Oj, bardzo
tak,
dużo.
Jest, dobra, no to tak, dobrze, tak. Dobrze. No to on tak trochę wychodził, nie? Że nie ma muzyki na martwej planecie i jakoś tam próbuje te rzeczy i społeczne też, nie?
Tak, tak, sam właśnie zauważyłem. Też jakby
podrzucać i to jest super. Ja tak właśnie patrzę na niego i sobie myślę, Boże, no więcej, ludzie.
Tak,
przecież
częściej,
wy macie głośniej. taką siłę przebicia.
Tak.
Nie wiem, gdzieś tam mi się mignęło, nie słucham co prawda, ale mignęło mi się, że nie wiem, Young Leosia, gdzieś tam też jakieś rzeczy takie troszeczkę proklimatyczne zdarzało jej się wrzucać. No to są takie, wiesz, małe smaczki, ale być może potrzebne, no być może tego też będzie więcej, no bo też tymi artystami już są osoby właśnie waszego pokolenia i z tej grupy też wyrosną ludzie, którzy się różnymi rzeczami będą zajmować, nie? Ten aktywizm takich artystów też jest super.
Jest super. Ja sam jestem ogromnym zwolennikiem wszelkiego rodzaju performance'ów i w ogóle posługiwania się sztuką jako źródłem właśnie przekazu, bo myślę, że to jest świetne. Sztuka ma swoją siłę w tym wszystkim i swoją formę i to też jest bardzo pomocne w zmienianiu tego świata.
Benjamin, a Kiedy jest planowany najbliższy jakiś strajk? Są już jakieś daty ustalone?
My jesteśmy teraz aktualnie, świeżo po strajku.
Okej, przepraszam.
Miał miejsce chyba we wrześniu, jeśli się nie mylę, bo mi też te wszystkie daty latają po
25 w września?
Chyba
23,
tak.
Coś
byliśmy
takiego.
W Katowicach, wyszliśmy na ulicę a propos sprawiedliwej transformacji i kryzysu energetycznego, więc wtedy mieliśmy swój strajk. Teraz aktualnie mieliśmy ogólnopolski nasz zjazd dotyczący takich naszych wewnętrznych spraw młodzieżowego strajku, jak silnie działać, jak wrócić do tej naszej jakby takiej potęgi z tego 2019 roku.
No właśnie.
Gdzie
no,
ten młodzieżowy strajk klimatyczny. Tak, gdzie ten
no
młodzieżowy
właśnie.
Strajk klimatyczny był taką bombą, można powiedzieć.
Tak.
Aktualnie trochę to rzeczywiście przycichło, trochę to umarło, ale wzrastamy w siłę. Bierzemy przykłady między innymi z czeskich ruchów Riders for Future, gdzie rzeczywiście oni urośli w taką siłę, że ich zasoby liczą teraz chyba 600 osób w kraju, gdzie u nas to jest mniej. Także rzeczywiście wracamy, nie poddajemy się i tak rzeczywiście uciekliśmy, ale wzrastamy, myślę, że...
Ale to dobrze słyszeć, bo wiesz, jak pandemia i te lockdowny,
tak,
to wszystko tak po prostu gasło i ja sama się zastanawiałam, co się dzieje, czy to...
My też się zastanawialiśmy, co się dzieje. Ja też jestem od niedawna
ruszy,
w młodzieżowym strajku, natomiast gdzieś tam się przyglądałem ich działaniom i sam widziałem, jak to opadło po tym 2019 roku. Więc rzeczywiście staramy się ruszyć, staramy się wszystko wznowić. No i działać dalej, nie poddajemy się. Więc rzeczywiście takie osłabienie było, ale nie wykończyło
i się
tak.
Odbijacie. On to super, tak. To super. A jeszcze sobie teraz uświadomiłam, że cały czas pytam o MSK, a jeszcze działasz w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Tak, zgadza się.
Co się tam robi?
W Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa.
No.
O tym miałem okazję też nagrywać kiedyś podcast. Może mi się przypomnieć, co wtedy mówiłem. Natomiast przychodząc do Rady, co się robi? Przede wszystkim jesteśmy takim głosem młodzieży w mieście.
Okej. Okay.
Jesteśmy reprezentacją młodzieży.
Czyli przychodzicie na jakieś sesje?
Tak, mamy też swoje sesje, mamy też swoje spotkania, możemy też swoje uchwały pisać. Super jest też to, że w zeszłym roku wyszła nowelizacja ustawy, która zdecydowanie więcej umożliwia młodzieżowym radom w naszym kraju, więc rzeczywiście ta nasza sprawczość stała się trochę większa. Jesteśmy też organem takim konsultacyjnym w mieście i jesteśmy osobną właśnie radą, która też działa w mieście i zwiększa gdzieś ten poziom partycypacji wśród młodych, to zaangażowanie społeczne, gdzieś tą świadomość obywatelską i też te tematy ekologiczne są nam bliskie i często przez młodzieżowe rady, przez projekty, w których bierzemy udział, się przewijają.
Okej. Okay. I jakie obszary mniej więcej tam najczęściej konsultujecie? Czy to jest wszystko, co nad czym debatują ci radni? Czy to są jakieś po prostu wybrane rzeczy? Czy oni do was przychodzą? Czy wy po prostu macie taki, wiesz...
My akurat najczęściej zajmowaliśmy się tematami edukacyjnymi, aspektami właśnie ekologicznymi. Też bierzemy udział w jednym projekcie Młodzieżowej Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu, w ramach którego udało nam się przeprowadzić różne ciekawe audyty w szkołach miast, tych młodzieżowych rad, które brały udział w projekcie. I na podstawie tych audytów teraz będziemy na etapie pisania inicjatywy uchwałodawczej, w ramach której będziemy chcieli wprowadzić różne realne zmiany w miastach, dotyczących od transportu, po zarządzanie energią w szkołach, może też żywnością, bo takie rzeczy też od uczniów wypłynęły. Więc tych tematów i aspektów, w których staramy się działać, jest naprawdę dużo. I młodzieżowe rady też stały się w pewien sposób popularne teraz.
O,
że rzeczywiście coraz więcej miejscowości zakłada młodzieżowe rady. I ta młodzież działa, co zresztą widać, bo jest ogromny wzrost zainteresowania polityką i właśnie działalnością społeczną wśród młodych na przestrzeni ostatnich lat, co myślę, że co jest jak najbardziej pozytywne, natomiast czasem się zastanawiam, co to mogło spowodować i właśnie myślę nad tą sytuacją, że może ta sytuacja w naszym kraju zmusiła młodych do wzięcia sprawy w swoje ręce, patrząc na to, jakie zainteresowanie było kiedyś, a ilu młodych aktywistów, aktywistek jest teraz, ile jest zakładanych młodzieżowych rad, stowarzyszeń, nawet ludzie w moim wieku zakładają własne stowarzyszenia i fundacje, co jest naprawdę wow. Więc rzeczywiście gdzieś jest to taka nadzieja, że zmienimy ten świat na lepsze.
No powiem ci, że w ostatnich latach w Polsce, jeśli ktoś jeszcze wierzył, że polityka go bezpośrednio nie dotyczy, to się przekonał, że tak. dotyczy go, czyli polityka jest naszą tutaj sprawą, więc coś w tym musi być.
Ostatnio usłyszałem też właśnie ciekawy cytat, że nawet jeżeli ty nie interesujesz się polityką, to polityka na pewno zainteresuje się tobą. I...
Dokładnie.
To wszystko widać.
Dokładnie, dokładnie. Ostatnie pytanie.
Jasne.
Jeśli słucha nas ktoś, kto się zastanawia, czy dołączyć do MSK, albo do rady takiej młodzieżowej, albo jakby działać na rzecz klimatu, to twoje zdanie.
O, to pytanie chyba mi się najbardziej podoba.
Proszę, proszę, proszę bardzo.
Dobrze, no na pewno zachęcę, na pewno zachęcę. Z góry powiem, że to nie jest nic prostego, to nie jest nic łatwego, bo aktywizm jest trudną rzeczą. Ja to nazywam właśnie tym takim najpotrzebniejszym teraz zawodem, nieodpłatnym.
Oby był płatny.
Oby był. Którego potrzebujemy. Jak najbardziej zachęcam do działania społecznie, czy w ruchach klimatycznych, w MSK, czy w młodzieżowych radach, czy w stowarzyszeniach i w fundacjach różnych. Przede wszystkim niesamowite jest to, że możemy mieć wpływ i to jest też jakby kolejny aspekt świadomości, że jako jednostka możemy mieć duży wpływ. Zachęcam w ogóle do interesowania się tym, co się dzieje w miastach, do interesowania się tym, co jako zwykli mieszkańcy możemy zrobić. Coś jeszcze chciałem wspomnieć ciekawego. O, przede wszystkim też bardzo ważnym aspektem dla mnie jest autentyczność i sprawczość jednostki, bo to jest coś, co mam wrażenie, że często jest pomijane, że ludzie myślą, że muszą być super znaną osobą, żeby mieć jakąś sprawczość i to jest nieprawda, bo zmiana klimatu zaczyna się przy śniadaniu i myślę, że to jest aspekt, który często pomijamy, że nie zmienimy świata bez zmiany siebie, swojego świata, indywidualnego, swojego postrzegania pewnych rzeczy, swoich zachowań, swoich nawyków. Więc myślę, że po pierwsze zacznijmy od siebie, później działajmy gdzie się da, oczywiście w zgodzie ze sobą i nie zapominając o swoim zdrowiu psychicznym.
No tak.
No i zmieniajmy ten świat na lepsze.
No a te trudy i te ciężkie momenty tego wszystkiego w pewien sposób pewnie, no jednak też ta grupa może rekompensować, nie?
Tak.
W sensie to, że jesteś w tym z kimś. Ja tak to czuję.
To jest ogromne wsparcie. Jak jest więcej tych osób, jest z kimś się wygadać, jest osoba, która przede wszystkim cię zrozumie, bo też działa w tym samym, co ty i też wie, z czym się mierzysz. No i też bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście mimo wszystko nie zakręcić się w tym. I uważać, pamiętać o sobie, bo też tak szybko jak zaczniemy, to tak szybko możemy się też wypalić. Także no...
Ależ piękne.
Dziękuję.
Dziękuję, dziękuję. I pewnie można byłoby jeszcze gadać i gadać, ale to temat rzeka. Ale bardzo ci dziękuję za podzielenie się swoją perspektywą. Przyjemnie było z tobą porozmawiać i ciebie poznać.
Ja też bardzo dziękuję. Super.
Dzięki, dzięki, dzięki. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że z nami byłaś, że z nami byłeś i przez cały ten odcinek. Jeśli tego słuchasz, to taki musi być fakt. Jeśli masz ochotę porozmawiać, skomentować, zapytać o coś, to zapraszam najlepiej na Instagrama. Właściwie tam jestem jako Marta Zwolińska, pisane razem, bez żadnych dodatkowych znaków. Zachęcam cię również do tego, żeby się podzielić tą rozmową, jeśli ci się podoba, jeśli uważasz, że jest fajna. Ja tak uważam i będę tutaj z radością i dumą promowała ten odcinek. Natomiast bardzo zależy mi, żeby rozkręcić ten podcast, żeby jak najwięcej osób do niego docierało, żeby mogło wysłuchać tych rozmów i o klimacie ze Śląska, i o klimacie ogólnie, o angażowaniu się, o tym, co zrobić, żeby klimat był naszą wspólną sprawą ponad podziałami. Więc jeśli masz taką możliwość i chcesz mnie wesprzeć, to bardzo, bardzo dziękuję za to. To chyba wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia.